Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kożuli, zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja.
Jeszcze Zarandia, chodzi w prawą stronę pola karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie.
Piłka wraca do Żurkowskiego, gol! Gol dla Górnika Zabrze!
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Zapraszam do słuchania Weszło FM, kierunek Tokio, Artur Partyka.
Cześć, tu Szymon Kołecki, zapraszam do słuchania audycji Kierunek Tokio, Weszło FM.
Zapraszam na Kierunek Tokio, Justyna Święter-Sepic.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, Dariusz Urbanowicz. Zapraszam na audycję Kierunek Tokio. Ekstra, jako że jest to wydanie ekstra, sobotnie, godzina 13. No i drodzy Państwo, wczoraj bardzo dobra informacja dla wszystkich zawodników grupy sportowej Orlen. Myślę, że wielu z nich, ich sztaby odetchnęły z ulgą. Było słychać ogromny, wielki kamień spadający z serca, bo oto na Twitterze prezesa PKN Orlen pojawił się tweet następującej treści. Przeanalizowaliśmy wszystkie nasze umowy ze sportowcami oraz klubami i dostosowaliśmy je w ten sposób, aby móc je w pełni realizować w trudnym czasie. Niezmiennie wspieramy naszych zawodników i robimy wszystko, aby na sportowe areny wrócili jeszcze silniejsi. I to właśnie są słowa prezesa PKN Orlen, pana Daniela Obajtka. To, co najważniejsze, drodzy Państwo, nasi sportowcy będą mieli umowy przedłużone o rok. A wiadomo, trudno dziś o spokój. Doniesienia z całego świata, no jakby nie było, budzą trwogę. Stanął sport, to jest wiadome. Zwalniają gospodarki wszystkich krajów. Budżety państwowe są na pewno przekierowane na walkę z pandemią koronawirusa COVID-19. Tutaj o sporcie mało kto myśli, a tak naprawdę cały ten, umownie rzecz ujmując, przemysł też jest ważny, jakby nie patrzeć, chociaż w warunkach tej wojny, którą teraz mamy, to oczywiście siódma kategoria odśnieżania. Niepokoje dotykają nie tylko piłkarzy, to wiadomo, o których problemach w związku z wstrzymaniem albo przedwczesnym zakończeniem rozgrywek mówi się najwięcej. To miał być rok olimpijski, igrzyska Tokio 2020 odroczono. I jest to strategiczna decyzja, z którą wszyscy się pogodzili. No nie ma wyjścia, po prostu tak zostało zdecydowane, a jest to decyzja dobra. No, nikt tutaj nie ma warunków. Może jeśli ktoś ma, to tym bardziej byłyby to niesprawiedliwe igrzyska. Mało kto ma normalne warunki do treningu, w związku z czym już jeśli chodzi o same przygotowania, to faktycznie nie miało sensu. A dwa, odroczenie wiąże się z poważnymi dylematami i konsekwencjami, które nie do końca są uświadamiane, no bo to chodzi chociażby o stypendia sportowe, które wielu zawodników traci teoretycznie. Zobaczymy jeszcze, jakie będą decyzje Ministerstwa Sportu, czy będzie jakaś specustawa przedłużająca zawodnikom stypendia. No i co z zawodnikami na przykład, którzy mają kwalifikacje olimpijskie, którzy są w kadrach, a na przykład nie mieli medali czy miejsc uprawniających ich do poboru stypendiów. Na liście sportowców objętych mecenatem PKN Orlen znajduje się kilkadziesiąt nazwisk. Są na niej lekkoatleci z absolutnej światowej czołówki, jak Paweł Fajdek, Anita Włodarczyk, Justyna Święter-Sepic, Piotr Lisek, tu długo by wymieniać. Są także ci aspirujący dopiero do wielkiego świata lekkoatletycznej czołówki. Do tego jest przecież judo, klub siatkarski, klub piłkarski, kolarze torowi, którzy przecież, no to jest absolutna światowa również czołówka. Chciałbym Państwa zaprosić na rozmowę z Pawłem Fajtkiem. Krótka rozmówka, udało mi się do niego dodzwonić, gdzieś go oderwałem od obowiązków rodzinnych, zatem chciałbym zaprosić na chwilę rozmowy z Pawłem, bo no jakby nie patrzeć, jest takim okrętem flagowym, jeśli chodzi o grupę sportową Orlen. Czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem. No i wielka, wielka nasza nadzieja na medal olimpijski. Miejmy nadzieję, że te igrzyska w 2021 roku okażą się w końcu szczęśliwe dla Pawła Fajtka. Uwaga, dzwonimy.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Jakbym cię mógł prosić o skomentowanie, bo chyba tak wszyscy tutaj kibice sportu usłyszeli spadający kamień z waszych serc. Duża ulga, że w dobrą stronę decyzja Orlenu dla was wszystkich.
Wydaje mi się, że skoro inwestowali w niektórych po kilka lat, tak, i czekają na to, żeby walczyć o te medale na igrzyskach, no to chyba oczywiście nie było innego wyjścia, aczkolwiek mamy świadomość tego, jak wygląda teraz cała gospodarka i co przez to całe zamieszanie z wirusem dzieje się nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No i dla nas jest to ulga na pewno, bo my nie mając sezonu, nie mając startów, nie zarobimy pieniędzy. Co idzie za tym, mielibyśmy trochę problemy, a tutaj prezes w miarę szybko zareagował, od razu poinformował, że będą kontrakty przedłużone o kolejny rok dla wszystkich, którzy mają, więc super.
To dobra informacja, a powiedz mi, to jest tak, że tak powiem w pełnej kwocie, bez żadnych obniżek, cięć, bo tutaj ciągle słychać z różnych stron o renegocjowaniu wysokości kontraktów.
No to przede wszystkim jest chęć ze strony, tak, że kontrakty będą, że będzie przedłużenie, a jakie będą aneksy do umów i tak dalej, to się pewnie dowiemy już niedługo, jak zostaną wszystkie umowy sporządzone i przesłane do akceptacji, tak, ze wszystkimi z grupy sportowej Orlen, więc nie chcę się wypowiadać tutaj na temat innych, ale dzisiaj mamy informację taką, że kontrakty będą przedłużone, a na jakich warunkach, to już trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. To też nie jest powiedziane tak, że cały rok nie będzie tych startów, tak, być może gdzieś tam sierpień, wrzesień, może zorganizuje się chociaż ze 2-3 meetingi, uda się w Polsce chociażby, albo jakieś mistrzostwa Polski, cokolwiek, wtedy myślę, że można wywiązać się ze spokojem z takich rzeczy, a jeżeli chodzi o media społecznościowe, to trenować trzeba, więc posty z treningów jak najbardziej, wtedy logotypy normalnie na ciuchach, więc możemy to wykorzystywać. Możemy brać udział też w innych akcjach, tak? Możemy zamiast na zawodach sportowych, to możemy też czy to w telewizji śniadaniowej wystąpić, czy udzielić jakiegoś innego wywiadu w innym temacie, właśnie tak jak teraz chociażby. I to też gdzieś będzie jednoznaczne z wywiązaniem się z niektórych rzeczy w umowie. Tutaj jedyne co, to pewnie bonusy, które powiedzmy są za igrzyska i tak dalej, to tego nie będzie, bo to przejdzie na następny rok albo Mistrzostwa Europy, czy tam Mistrzostwa Świata, zależy kto co ma akurat w tym sezonie.
Powiedz mi, jak ty spędzasz czas? Słyszę, że obowiązki z dziećmi, jak masz możliwość potrenowania, chociaż minimum?
Najpierw byłem na kwarantannie 2 tygodnie, więc nie było możliwości treningu. Młotem się nie da rzucać bez rzutni, a siłownię miałem w szkole, to 2 tygodnie mi nie przeszkadzało, że nie będzie tych treningów, zwłaszcza, że sezon jest przesunięty na pewno, a prawdopodobnie nie wiemy, czy nie będzie odwołane większość, więc mamy ten czas. Teraz jest kolejny tydzień, więc uzyskałem zgodę od kuratorium, że mogę wejść do szkoły przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa i tak dalej, więc będę mógł wykonywać trening siłowy, rzutowy, bo rzutnie też akurat mam swoją taką, gdzie zrobiliśmy sobie kilka lat temu przy stadionie, więc trenować jestem w stanie sam, więc zgromadzeń nie będzie.
To dobrze, a jak powiedz mi, ty podszedłeś do tej sprawy przesunięcia, odroczenia igrzysk, bo jakby nie patrzeć, nie jesteś już młodzieniaszkiem, wciąż młodym zawodnikiem, jakby nie było, ale kilka lat startów masz za sobą. W związku z tym ten rok opóźnienia ma dla ciebie znaczenie?
No, dla mnie praktycznie w ogóle. Będę mógł się skupić, jeżeli nie braknie motywacji w tej chwili, bo to będzie chyba taki najtrudniejszy teraz okres, że żyjemy w tej kropce i teraz trenować, nie trenować, odpocząć, czy po prostu dalej się gdzieś tam zajeżdżać, bo wydaje mi się, że żadnych mistrzostw czy ważnych zawodów w tym roku nie będzie. bo jeszcze tam jest kwestia tych mistrzostw Europy, ale Paryża, podejrzewam, tak, podejrzewam, że to po prostu też zostanie odwołane, albo nie wiem, odbędzie się to w grudniu, nie mam pojęcia, więc to jakby no, nie zależy mi na tym starcie jakoś szczególnie, więc bardziej skupię się na tym, żeby przygotować swój organizm po tych wszystkich latach kontuzji, gdzie miałem te dwa słabe sezony spowodowane bólami i zerwaniem tej łydki, więc to jakby no, całą tą bazę będę miał możliwość zrobić i będę mógł po prostu się przygotować do tego, żeby mocniej potrenować w przyszłym roku. No. Ja i tak, chociaż naprawdę było o wiele lepiej już teraz, jak byliśmy na obozie w Portugalii, już naprawdę czułem się super. I byłem naprawdę bardzo pozytywnie nastawiony do sezonu, a tutaj się okazało, że no, nie wystartujemy ani w maju, ani w czerwcu, ani chyba w lipcu i być może w sierpniu lub wrześniu jakieś będą zawody, więc tak jak mówię, no, to, że nie mogłem teraz trenować na kwarantannie, to w ogóle mi to nie przeszkadza. Spędziłem czas z rodziną i naprawdę tak długiego czasu z córką nie pamiętam, że spędził w spokoju, także naprawdę fajnie. Coś innego tak naprawdę.
No tak, to wszędzie trzeba się umieć doszukać plusów, no a ten pobyt z rodziną to chyba akurat wszyscy na tym zyskają tak naprawdę. No
ja myślę tak, że wszyscy, którzy, zwłaszcza którzy mają dzieci, to bo jeżeli ktoś nie ma dzieci, no to zasiądzie na kanapie, obejrzy Netflixa i jakoś zleci, a tutaj z dziećmi jednak jest to troszeczkę bardziej aktywny sposób spędzania czasu, no i naprawdę, ci, którzy wyjeżdżają cały czas, nie mają czasu na to, to teraz to naprawdę też docenią, a na pewno już docenili, ale no zobaczymy, co będzie dalej, bo to wygląda, że naprawdę przed nami jakiś dramat, bo to, co się dzieje, to jest jakaś, no dla mnie kino i parodia, po prostu blokowanie całego świata. Wszyscy żyją w strachu i po prostu wydaje mi się, że to jest troszeczkę nadwyros.
Tymczasem są takie obostrzenia, nie inne, i to bardzo konkretne konsekwencje za jakieś tam nieprzestrzeganie, więc chyba siłą rzeczy trzeba się podporządkować, chociaż faktycznie skutki mogą być opłakane.
Nie wiem, zobaczymy. Miesiąc kraj pociągnie, dwa miesiące pociągnie, zobaczymy, co będzie później. No, żyjemy w kraju, gdzie duże firmy to jest mniejszość, więc mam nadzieję, że wszystkie małe, które upadną, będą miały szansę, że tak powiem, się odbudować i wrócić na rynek, bo jest naprawdę dla ludzi, którzy prowadzą małe działalności, to jest dramat. Ja nie wiem, jak to będzie. To mówię, my w sporcie to i tak nam po prostu odwołali zawody, a ludzie bankrutują. To jest tragedia. Teraz jedyne, co ma sens, to e-sport. No
tak. A ty coś grasz?
No właśnie, że tak powiem, jestem na etapie organizowania wszystkiego. Trzeba jakoś sobie wypełnić ten czas, trzeba jakoś kontakt, że powiem, utrzymywać i mówię, no już akurat ja mam fajnych znajomych, którzy naprawdę siedzą w e-sporcie i
porobimy
fajne rzeczy porobimy, nie mówię tam, nie chodzi o korzyści, tylko jakieś produktywne spędzanie czasu i naprawdę może po prostu pomożemy komuś, kto tego potrzebuje przez dobrą zabawę. Tak?
No właśnie, może się coś z tego fajnego wykluje. Paweł, dziękuję ci bardzo. Wracaj do obowiązków. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam.
Hej, cześć.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio! To był Paweł Fajdek. Chwila muzyki, a potem dowiemy się, co słychać w sieci, jakie aktywności nasi sportowcy prowadzą właśnie pod kątem tej kwarantanny, czy też po prostu przymusowego treningu zatrzymania w domu. I porozmawiamy z Krzysztofem Wiłkomirskim, judoką, który wprowadził w swoim klubie bardzo ciekawą inicjatywę, którą oczywiście polecamy.
Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.
Kierunek Tokio! Druga część naszego spotkania pod szyldem Kierunek Tokio Weszło FM. Dariusz Rubanowicz przy mikrofonie. Zapraszam. Ciąg dalszy audycji. A teraz chciałbym porozmawiać o tym, co niesie za sobą tak naprawdę ten obowiązkowy przestój w sporcie. To, że wiele instytucji sportowych, wielu sportowców samych z siebie przyciąga uwagę do siebie za sprawą różnego rodzaju aktywności internetowych i jakby tutaj prześledzić różne kluby, różne nazwiska, to naprawdę można bardzo ciekawie czas spędzić, nie wychodząc z domu oczywiście, no bo to jak najbardziej zalecamy. Otóż chciałbym zaprosić na rozmowę z Krzysztofem Wiłkomirskim, prezesem Judo Legia. To jest judoka, olimpijczyk, tak więc zapraszam. Chwila rozmowy z Krzysztofem Wiłkomirskim.
Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.
Krzysztof Wiłkomirski na antenie Weszło FM. Judoka po pierwsze, całe życie praktycznie. Po drugie, prezes Judo Legia. Po trzecie, dwukrotny olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Tutaj chciałem publicznie, wszem i wobec, przy milionach słuchaczy, postawić ci piątkę z wykrzyknikiem za aktywności w internecie. Na Facebooku codzienne transmisje treningów, szkolenia, spotkania z gwiazdami. Fajna inicjatywa. Muszę powiedzieć, że można się wkręcić i potrenować i czegoś dowiedzieć przy okazji.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście tak się staramy. Na początku nie wiedzieliśmy, ile to będzie trwało, więc tak trochę byliśmy w takim stanie oczekiwania, ale teraz wiedząc, jak ta sytuacja się rozwija nie tylko w Polsce, ale na świecie, no nie mamy innego wyjścia, jak zrobić maksymalnie dużo, ile jesteśmy w stanie w tej trudnej sytuacji. W związku z tym, tak jak wspomniałeś, z jednej strony prowadzimy treningi online, tak żeby nasi podopieczni z klubu mogli z nami wejść w interakcję, napisać, pokazać, jak ćwiczą. Mogą również do nas przyjść, do klubu wysyłać filmiki, ale są to treningi jak najbardziej otwarte, więc właściwie każdy, kto by chciał wejść do naszego Facebooka i sobie z nich skorzystać, to jak najbardziej może, jak najbardziej zapraszamy w tym takim wyjątkowym czasie. Im więcej takich fajnych inicjatyw, aktywności, tym chyba lepiej, też łatwiej będzie nam i nam rodzicom i dzieciom przez to wszystko przejść. Wymyśliliśmy sobie oczywiście kilka rzeczy, oprócz takich stricte sportowych w klubie mamy, prowadzimy też wykłady o odżywianiu online, gdzie też można zadawać pytania, jak ktoś ma jakieś wątpliwości. Dzisiaj zaczęliśmy już cykl spotkań z naszymi najwybitniejszymi judokami, medalistami Mistrzostw Świata, Europy, olimpijczykami, więc tak naprawdę dużo tego przed nami. Za chwilę szykujemy bardzo fajny wykład o historii judo. No tego jest, pomysłów jest rzeczywiście bardzo dużo. Te treningi, które prowadzimy, też są różne. Czasami są stricte dla takich dzieci, które trenują judo, ale też są zajęcia takie ogólnorozwojowe, gdzie ćwiczy rodzic z dzieckiem. Na przykład dzisiaj mamy taki trening, będę go prowadził ze swoim synem, gdzie możemy się zmęczyć, wspólnie pobawić, a przy okazji trochę zintegrować i chyba zrelaksować, bo ja jako ojciec trójki dzieci wiem, ile to trzeba mieć cierpliwości, jeżeli całą dobę musimy obecnie spędzić tylko w domu. I dzieci też nie mają możliwości odreagowania i stresu i takiej nawet może naturalnej potrzeby ruchu. W związku z tym to też nie jest tak, że przecież one nam to robią na złość, one po prostu potrzebują gdzieś tą energię z siebie wyrzucić, więc zapraszamy na taki trening, gdzie jednocześnie dziecko będzie mogło trochę się zmęczyć, a rodzic tak naprawdę przez ten wysiłek fizyczny też trochę zrelaksować, uciec myślami od tego, w jakiej jesteśmy w tej chwili sytuacji.
Co trzeba tak naprawdę ćwiczyć, jak uważasz, no bo wiadomo, że to dotyka wszystkich bez wyjątku w tej chwili, pewne partie mięśni, które no trzeba szczególnie, podejrzewam, wzmacniać. Mi tak przychodzi do głowy, że tak naprawdę, ponieważ mało się chodzi, dużo mniej niż normalnie, to tak naprawdę nogi będą bardzo ważne i wszystkie mięśnie posturalne, czyli te, które no, pomogą nam nie ucierpieć zbytnio poprzez te kilka godzin dziennie spędzone przy komputerze.
Dokładnie tak jak mówisz, nie wiem, czy nogi to są najważniejsza partia, a na pewno tak, bo przecież, tak jak powiedziałeś, na co dzień dosyć dużo chodzimy, no ale tutaj no nie możemy zapominać właśnie o tym, że siłą rzeczy teraz dużo więcej siedzimy i to też jest przecież pozycja, która jest bardzo nienaturalna dla nas i niezdrowa, więc z jednej strony musimy jak najbardziej wzmacniać mięśnie i z drugiej strony też na pewno je rozciągać, tak żeby nie doszło do nadmiernego przykurczu niektórych części ciała, tak to nazwę. I to oczywiście potem będzie przekładało się na przeciążenia różnych innych i stawów i partii. W związku z tym no to jest dosyć trudne, ale im więcej tej aktywności, tym lepiej. Nie musimy ćwiczyć przecież całego treningu, możemy robić tyle, ile mamy siły. Dobrze by było, żeby w ciągu dnia też starać się jednak trochę porozciągać, jeżeli dużo siedzimy, powygłupiać się z dziećmi, nawet gdzieś tam piłką oczywiście starając się może nie zniszczyć wszystkiego, co jest z domu dookoła. bardzo wskazane byłyby jakieś spacery, ale wiemy, że w tej chwili no, nie bardzo mamy taką możliwość, jest nawet wręcz, żeby tego nie robić, więc ja też dzisiaj jeszcze w domu nawet na sekundę nie wyszedłem. Bardzo bym chciał, bo bardzo lubię biegać, ale też staram się do tego jakoś dostosować, aczkolwiek no jest to dla mnie bardzo trudne i tak już trochę planuję, że być może pójdę po prostu pobiegać, nie wiem, o 6 rano. Wtedy zakładam, że...
Nie będzie patrolu na ulicy.
Nie będzie patrolów na ulicach, a dodatkowo tak naprawdę no, większość w tym czasie ludzi śpi i w ten sposób ryzyko, że ja się od kogoś zarażę albo że ktoś koło mnie musiałby trenować jest właściwie minimalne i myślę, że też jest jakieś takie rozwiązanie, może trzeba biegać po prostu w środku nocy. I wtedy są korzyści. Jest wiele minusów, ale też w obecnej sytuacji takie rozwiązanie ma wiele plusów.
Wiłku, że tak pozwolę sobie ciebie nazwać po przyjacielsku, jak ty podszedłeś do kwestii odroczenia igrzysk i, no i wyznaczenia nowego terminu w tym samym okresie, tyle że rok później? Jak ty do tego podchodzisz?
Wiesz co, no mnie szczerze mówiąc łatwo jest do tego podejść i nie jest to dla mnie jakoś coś bardzo trudnego czy bardzo przykrego, dlatego że ja w tej chwili już sam jakby nie walczyłem o te igrzyska, a jednocześnie zawodnicy u mnie w klubie w tej chwili też mają odroczone na przykład reprezentanci kraju jakieś mistrzostwa Europy, ale w dalszym ciągu to są jeszcze zawody juniorskie, więc to trochę jest co innego, to nie jest kwestia marzeń, kwestia tego, że poświęcamy całe życie pod jakieś zawody, czy całe czterolecie marzymy o tym, więc nie, ja osobiście no, nie jestem w stanie się z tym pogodzić. Na pewno w trudniejszej sytuacji są zawodnicy, którzy właściwie już na końcówce tej olimpiady, czyli tego okresu czteroletniego, nagle się okazało, że co do czego się szykowali i motywowali, to nagle im gdzieś odjeżdża. No, ten termin został wyznaczony, więc przynajmniej mają nową datę. No, jest to pewnego rodzaju plus, aczkolwiek musimy pamiętać, że dla wielu zawodników to jest ogromne wyzwanie. Są zawodnicy przecież, którzy już ledwo, że tak powiem, byli w stanie jeszcze tu się zmobilizować, bo mają już swoje lata, żeby walczyć o te igrzyska, a teraz w takiej sytuacji będą musieli jeszcze kolejny rok się motywować. Ja znam osobiście kilka takich osób, które już nie będę ich wymieniał, bo nie wiem, czy by sobie tego życzyły, ale jest to dla nich na pewno bardzo trudne. Jeżeli chodzi o moją dyscyplinę sportu, no to takim świetnym przykładem jest Teddy Riner, no największa gwiazda i legenda całego światowego judo i obecnie i tak naprawdę w historii dwukrotny mistrz olimpijski, brązowy medalista olimpijski, 10-krotny mistrz świata. I on już tak naprawdę już w tej chwili, w ostatnich latach coraz mniej startował, potrafił mieć ponadroczną przerwę, szykował się po to, żeby zdobyć trzeci złoty medal olimpijski. No i tutaj już teraz nie zawsze mu się chciało, złapał dobrych, właściwie chyba nawet nie kilkanaście, tylko więcej kilogramów, no i to odrocznie na pewno mu nie ułatwia zadania.
No ale ten w plusie to być może umiejętnie to wykorzystać. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja z kwalifikacjami, jeśli mógłbym cię zapytać, jeśli chodzi o judo?
No to jest właśnie bardzo trudne i w tej chwili jeszcze nierozwiązane. Światowa Federacja Judo cały czas informuje, że jak tylko będą w stanie podać nowe systemy kwalifikacji, właściwie czekali cały czas na to, jaki będzie nowy termin. No ten termin został wyznaczony, ale jest to bardzo trudne i możliwości jest duże. Ostatnio nawet sam się bardzo mocno nad tym zastanawiałem i nie wiem, czy w tej chwili można by było wymyślić taki system kwalifikacji, który byłby uczciwy, sprawiedliwy dla wszystkich, no, z wielu względów. Kwalifikacje w judo trwają prawie 2 lata. One miały się zakończyć chyba albo do końca maja, albo do początku czerwca, czyli tak naprawdę przez te 2 lata wszystko przebiegało zgodnie z planem i tych ostatnich miesiącach to zostało zaburzone. No i teraz tak, można by było przyjąć, że ponieważ trwały prawie 2 lata, no to trudno. Sytuacja jest taka, że zostały zakończone wcześniej. No i ci, co są w tym rankingu światowym na odpowiednich miejscach, to lecą. No ale z drugiej strony są osoby, które były na granicy, no i miały zaplanowane te starty właśnie, czy formę maksymalną na wiosnę i tutaj chciały się przebić na te miejsca punktowane. I to jest bardzo trudne. Co byśmy nie zrobili, to jest trudne. Dodatkowo prezydent MKOL powiedział, że właściwie te osoby, które do tej pory wywalczyły kwalifikacje, mają te miejsca na igrzyska w przyszłym roku zapewnione. No ale co z tymi, którzy, tak jak mówiłem, chcieliby się jeszcze gdzieś tam o te kwalifikacje podobijać? jak wiemy już od dłuższego czasu, przecież igrzyska i tak są bardzo mocno napięte. Ta wioska olimpijska jest tak do granic możliwości nabita. No i nie bardzo można by było powiększyć pulę startujących, bo właściwie do tej pory to się starano trochę ciąć te osoby, które w tej wiosce przebywają. Więc to jest bardzo trudne. Dla mnie chyba najuczciwszym byłoby tak naprawdę wydłużenie tych kwalifikacji o rok, nawet przesunięcie, że te kwalifikacje nie trwały tam od roku 18 do 20, tylko powiedzmy od 19 do 21. Z jednej strony byłoby to najbardziej uczciwe, no bo ci zawodnicy dalej mogliby się bić, z drugiej strony ci, co mieli tą kwalifikację, a straciliby formę, no to mogą mieć trochę żalu. No ale też prawda jest taka, że w przyszłym roku to już będą trochę inni zawodnicy. Młodzi wejdą, ci najstarsi jednak będą mieli problem, a jeżeli chcielibyśmy, żeby to ci najlepiej startowali, no to być może po prostu trzeba było te kwalifikacje przedłużyć i nie każdy to już rozgrywa po prostu na macie. No ale tak jak reasumując, no nie mam jeszcze w tej chwili odpowiedzi, bardzo chciałbym udzielić, ale nie mam takiej odpowiedzi i nie ukrywam, że trochę tak z ciekawości jej wypatruję, bo tak jak mówię, no mnie jeszcze to w tej chwili nie dotyczy, no ale jestem ciekawy, jak to Światowa Federacja zdecyduje się rozwiązać.
Borykamy się z tym problemem niewiedzy i wyczekiwania na konkretne informacje, ale to jest całkowicie uzależnione, nie tylko jeśli chodzi o judo, to dotyczy całego sportu i rozgrywek piłkarskich i kwalifikacji olimpijskich, ciągu dalszego kwalifikacji olimpijskich we wszystkich innych sportach, więc no, jesteśmy całkowicie uzależnieni od tego, co uda się wywalczyć, jeśli chodzi o walkę właśnie z koronawirusem, bo to jest coś, co determinuje praktycznie w tej chwili cały świat. Krzysztof, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również.
Idę się szykować, rozgrzewać przed treningiem na Facebooku Judo Legia. Dziękuję
tak
ci bardzo.
Powiem, do zobaczenia na Facebooku. Cześć.
Pozdrawiam.
Kierunek Tokio.
To był Krzysztof Wiłkomirski, judoka, prezes Judo Legia. Tak prywatnie też zapraszam na profil Judo Legia, bo fajne są te treningi, można faktycznie troszeczkę się zmęczyć, spocić, nie wychodząc z domu, a tak trzeba niestety postępować w tej chwili. Zagramy sobie teraz coś optymistycznego na poprawę humoru w to sobotnie popołudnie. Potem wracamy do ciągu dalszego i pozwolę sobie przedstawić analizę plebiscytu na 10 najlepszych kolarzy Polski.
Kierunek Tokio!
Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Bartku, pytanie, jak twoja forma, bo wiadomo, że sytuacja jest jaka jest i nie można za dobrze trenować. Ty do tego miałeś kontuzję, więc chciałem się spytać ciebie o stan bieżący, co u ciebie słychać?
No, szczególnie forma ciężko określić, bo nie mogę tego wstępu na halę, ani na siłownię, więc robię to, co mogę najlepiej, żeby utrzymać się w zdrowiu, w jakiejś tam w miarę dobrej formie, chociaż na tyle, ile można, żeby nie stracić tego całego okresu, ale wiadomo, że jest ciężko. Jednak nic nie zastąpi nam dwugodzinnego treningu na hali, prawie że codziennie. Można nawet jakieś tam ćwiczenia w domu, ale to na pewno nie jest to samo. Teraz chodzi tylko o to, żeby za dużo po prostu nie stracić i to jest najważniejsze.
No właśnie, jak wygląda u ciebie te możliwości treningowe? Co takiego robisz, aby podtrzymać formę?
Znaczy, no, mam takie akurat szczęście, że w moim bloku na piętrze minusowym mamy taką malutką siłownię udostępnioną dla wszystkich jakby mieszkańców bloku, więc chodzę tam codziennie, staram się robić to, co mogę, plus robić jakieś tam jeszcze kardio, żeby tego brzuszka dobrze nie złapać, ale no, tak jak mówię, no, po tygodniu czuję, że to już nie jest to, że no, chciałbym chodzić na halę i trochę potrenować.
Trochę zmian, jeśli chodzi o kalendarz Igrzysk Olimpijskich, nastąpiło. Najpierw się okazało, że będą przesunięte, a potem określono dokładny termin Igrzysk Olimpijskich. Wiadomo, że odbędą się no niemalże w tym samym okresie, co planowane, ale rok później. Jak to do ciebie trafia? Czy uważasz, że to będzie miało znaczenie w twoim przypadku?
Myślę, że o tyle w moim to nie, bo czas działa na moją korzyść. Czyli tak, jeśli chodzi o zawodników, można powiedzieć 30+, na pewno każdy rok takich wymagań czysto boiskowych, czysto ligowych, to jest bardzo duże obciążenie i mam nadzieję, że wszyscy dotrwamy w i będziemy walczyć o wyjazd na igrzyska za rok, o ile oczywiście pozwoli na to cała ta pandemia, bo nikt nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Jeszcze na razie są przewidywania, jakie są, ale nigdy nie wiadomo, jak długo to potrwa. Więc na razie skupiajmy się wszyscy na zdrowiu, ale tak jak mówię, mojej sytuacji dużo nie zmienia. Ja mogę być tak naprawdę tylko lepszy z roku na rok. Mam nadzieję, że gorszy nie będę. Ale wiadomo, każdy się na pewno boi kontuzji, ale tak jak mówię, no, życzę wszystkim nam, żebyśmy zdrowie wytrwali do listy następnego roku.
A powiedz, bo miałeś kontuzję jeszcze w trakcie sezonu. Jak to wygląda, jak ta kostka?
Nie, kostka jest w porządku, już miałem ją pokręconą parę razy, dlatego teraz szybciej dochodzę do siebie po tego typu rzeczach, więc nie ma z tym problemu. Mhm.
Mieliście jakiś odzew od trenera na temat tego przesunięcia? Coś tam Vital Heinen mówił, czy komentował, czy coś zmieniał, jakieś plany? Znaczy, na pewno były zmienione, ale...
Na razie dostaliśmy tylko informację, jak mniej więcej będzie wyglądał sezon reprezentacyjny. Wiemy, że Liga Narodowa będzie prawdopodobnie rozgrywana i to będzie nasz cel na ten sezon kadrowy. Trzeba zakazać rękawy, wrócić do roboty. Jeżeli w tym momencie pogramy całkiem nieźle, bo wszystkie reprezentacje będą swoimi pierwszymi wyjściowymi takimi czternastkami jeździć prawie że na każdy turniej. Więc na pewno będzie to interesujące przeżycie, jeśli chodzi o czyste granie, bo poziom sportowy będzie bardzo wysoki. Trzeba czekać. No, nikt nie przewidział takiej sytuacji, że tak to wszystko się zakończy. Takie jest życie, trzeba się z tym pogodzić. Trzeba się nastawić i przygotować na to, że w następnym roku jest wyjazd na igrzyska i tyle.
Powiedz mi, jak spędzasz czas, bo mówisz, że tam chwilę na trening znajdujesz, no ale z tego, co wiem, ty mocno siedzisz w różnego rodzaju e-sportach, w grach i masz też na to czas i że tak powiem, czyste sumienie na grę w tej chwili?
No teraz to zdecydowanie. Mam dużo czasu. Tak naprawdę to wszystko, na co nie zadawałem czasu w trakcie sezonu, bo wszystkie wyjazdy, treningi i tak dalej zabrało jednak prawie że połowę dnia zawsze. Teraz czasami nawet nie wiem, co sam mam ze sobą zrobić, bo naprawdę tyle czasu do dawno nie miałem innego. Bo nie dość, że nie mam treningów, nie mam wyjazdów czy meczów, to jeszcze każą mi siedzieć w domu, więc co robię? I no tak jak mówię, na ten e-sport teraz mam bardzo dużo czasu, mogę sobie pograć i troszeczkę poczerpać z życia to, czego nie mogłem w ostatnich latach.
Specjaliści jednak mówią, żeby nie zmieniać trybu życia, żeby nie przeciągać doby, nie zarywać nocy. Udaje ci się mimo wszystko?
No, ja ogólnie mam taki swój jakiś tam system, że nie chodzę jakoś bardzo wcześnie spać i robię tak prawie przez cały sezon, więc ja nic nie zmieniam w swoim postępowaniu.
O tyle dobrze. No dobrze, Bartku, bardzo ci dziękuję w takim razie za rozmowę. Trzymaj się, trenuj na tyle, ile możesz. Pozdrawiam cię serdecznie.
Zdrówka, cześć.
Dzięki. Yes! Kierunek Tokio!
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Maju, powiedz, co u ciebie słychać podczas tego okresu smuty, niestety. Pewnie na rowerze nie da się za bardzo jeździć. Czy jeździsz?
Wiesz co, no to jest chyba najbardziej optymistyczna kwestia w obecnej rzeczywistości, że na rowerze solo bądź w duecie, oczywiście z osobą najlepiej, z którą się mieszka, jeździć można. No i uważam, że to tak naprawdę przynajmniej moją psychikę ratuje w tym momencie. No bo siedzenie w domu w momencie, kiedy się przyzwyczajają do ciągłej aktywności, ciągłych treningów i jednak ciągłego outdooru, no jest przytłaczające, zwłaszcza jak co chwilę napływają wieści o odwoływanych różnych kolejnych imprezach. Pomijając oczywiście cały niepokój związany z pandemią, tym jak to wpłynie na gospodarkę. Więc ta jazda na zewnątrz naprawdę moją psychikę w tej chwili ratuje. Co prawda akurat wróciła zima, więc dzisiaj zdecydowanie wolałam wybrać dymową siłownię i trenażer. Ale trenować można. No teraz pytanie, czy jest do czego trenować, czy jest tak naprawdę sens w ogóle teraz trenować, więc powiedzmy pod kątem motywacyjnym mocno walczę, no ale przede wszystkim staram się podchodzić do wszystkiego na spokojnie i w miarę możliwości, o ile cokolwiek się da zaplanować, to ułożyć sobie jakiś sensowny, mądry plan.
Ale co te sytuacje z przekładaniem igrzysk właśnie cię deprymują jakoś, demotywują?
Akurat same igrzyska nie. Oczywiście nie jestem zbyt szczęśliwa, że ich w tym roku nie będzie. Miałam, myślę, bardzo dobry plan i przede wszystkim no, moje zdrowie i forma układały się nawet lepiej niż się spodziewałam, więc no, bardzo szkoda, że one się nie odbędą w lipcu. Natomiast to była jedyna rozsądna decyzja i bez dwóch zdania się pod nią podpisuję i ją absolutnie popieram. W chwili obecnej, przy tym całym niepokoju, jaki panuje, to tak naprawdę upieranie się przy igrzyskach w lipcu byłoby totalnym absurdem i wywoływałoby jeszcze większy niepokój wśród sportowców. Więc decyzja dobra, natomiast bardziej martwi sytuacja ogólna, gospodarcza. Coraz więcej firm ma problemy. Wiadomo, że jak firmy mają problemy, no to ucinają zbędne wydatki, a no jednym z tych okazuje się zbędnych wydatków może być w wielu przypadkach sponsoring sportowy. No, na razie na szczęście nie słyszałam żadnych planów, jeżeli chodzi o mój team, ale zakładam, że wielu sportowców będzie miało kłopot, to raz, a poza tym no tutaj nie tylko sportem człowiek żyje, moja mama ma firmę produkującą stroje kolarskie, różni znajomi prowadzą działalności gospodarcze dotyczące zupełnie skrajnych tematów, no i wszyscy w tej chwili zaledwie tak naprawdę po tygodniu zamknięcia przeżywają duży problem. Więc to martwi. No a mnie osobiście chyba tak, no jeżeli chodzi o motywację do treningu, no to najbardziej to, że nie wiadomo, czy w ogóle zaczniemy w tym roku sezon, a jeżeli zaczniemy, no to najpewniej zaczniemy go w sierpniu. W pierwszej chwili, jak tak przez moment przyszło mi do głowy, że no nie do końca mi się chce kolejny sezon trenować do 2021, i Tokio, to stwierdziłam, a dobra, to się zepnę i w tym roku wygram Mistrzostwa Świata i zakończę z tęczową koszulką i tak to wszystko załatwię. Tymczasem dwa dni później Mistrzostwa Świata odwołane i w ogóle nie wiadomo, czy się w tym roku odbędą, więc no, co chwilę tego typu informacje powodują, że tej motywacji trzeba szukać na nowo.
Bardzo mi się podoba ten twój plan na zdobycie Mistrzostwa Świata jeszcze. Trzymajmy się go.
W tym roku te Mistrzostwa Świata miały być w Albstadt, więc ja jestem w ścisłym kontakcie z przedstawicielem prasowym Mistrzostw Świata, więc trzymam rękę na pulsie. Jak będą mieli kłopoty, no to będę organizowała chyba zbiórkę publiczną, aby te Mistrzostwa Świata się odbyły, no bo w tej chwili to oczywiście jedna rzecz to kwestia pandemii, kiedy się świat z nią upora i czy w ogóle będziemy mogli wrócić do rywalizacji sportowej, ale druga sprawa no to kwestia właśnie problemów finansowych i niewykluczone, że Albstadt będzie się chciało wycofać z tych Mistrzostw Świata z racji braku środków na to, żeby zorganizować tą imprezę, więc wiele różnych składowych jest, ale mam nadzieję, że w razie problemów to środowisko się zbierze i te Mistrzostwa Świata się odbędą, bo one byłyby na pewno wielkim motywatorem dla wszystkich kolarzy górskich, aby ten sezon no nie poszedł tak całkiem na marne.
No właśnie, mówi się o tym, że niestety ten sezon w wielu sportach będzie skreślony. A powiedz, jak ty, bo dzisiaj określono datę Igrzysk Olimpijskich w 2021 roku, będzie to okres no, niemalże identyczny jak ten pierwotny termin, czyli ostatnie dni lipca i sierpnia i początek sierpnia. Powiedz mi, jak tobie to przesunięcie i określenie tej daty właśnie w środku lata w Tokio odpowiada, czy nie za bardzo?
Znaczy ja myślę, że to jest najprostsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o ułożenie kwalifikacji olimpijskich, bo tutaj po prostu to, co zostało zatrzymane w marcu, trzeba będzie w przyszłym roku od marca tak jakby uruchomić, więc logistycznie zakładam, że to jest dla federacji, dla MKOL-u po prostu najprostsze rozwiązanie, aczkolwiek przyznam, że małą nadzieję miałam, że organizatorzy jednak zdecydują się na nieco wcześniejszy termin, bo wtedy też nie byłoby tak gorąco w Japonii, więc przynajmniej jakiś plus z tego przesunięcia igrzysk by był pod względem właśnie lepszego klimatu. No ale jest jak jest, tak samo jest dla wszystkich. No grunt, że jest data i jest nadzieja, że te igrzyska się odbędą i przede wszystkim, że się odbędą przy zachowaniu wszystkich zasad fair play i miejmy nadzieję w radosnej atmosferze.
Jak twoja sytuacja, jeśli chodzi o kwalifikacje, jak to wygląda w przypadku kolarstwa górskiego?
W tej chwili czekamy na informacje z UCI, ponieważ już jakiś czas temu UCI ogłosiło, że zamyka kwalifikacje olimpijskie dla krajów. Taki ranking państw, który decyduje o tym, jaki kraj ile miejsc dostaje. I one zostały zamknięte z terminem wstecznym 3 marca. Powinny trwać jeszcze do końca maja. No dla nas, dla Polski ten czas do końca maja, jeżeli chodzi o kobiety, był dobry, ponieważ jeszcze była szansa na to, żeby zakwalifikować dwie zawodniczki. Natomiast w tym momencie, jeżeli to nie zostanie zmienione i faktycznie ten 3 marca pozostanie w mocy, no to mamy wtedy jedno miejsce na Tokio. W teorii jestem już zakwalifikowana, natomiast no jeżeli przez półtora roku pojawi się ktoś w Polsce mocniejszy ode mnie, to absolutnie ja tutaj nie będę rościła praw, żeby jechać za dawne wyniki. Natomiast jeżeli wszystko będzie u mnie w porządku, no to tak jestem zakwalifikowana. No i wśród panów mamy jedno miejsce, które wywalczył Bartek Wawak, natomiast to, kto pojedzie, no to pewnie już się okaże w 2021 roku.
Jak ty podchodzisz właśnie do tego? Mówisz, że troszeczkę to demotywujące na tę chwilę, no ale jeździsz gdzieś tam na rowerze, jeśli pogoda pozwala, coś tam na trenażerze też widziałem na werandzie u ciebie wszystko rozstawione, gotowe do treningu. Jak spędzasz czas? No bo trzeba sobie jakoś
tak,
tam...
Tak, no ja już byłam w bardzo dobrej formie w sezonie startowym.
No właśnie.
Udało mi się wygrać wyścig w Hiszpanii, w Portugalii przegrałam błysk szprychy, więc tak naprawdę mi piekielnie szkoda tej formy, którą zbudowałam, trenując od grudnia. No ale jest jak jest, nie ma do czego tej formy wykorzystać, natomiast staram się ją jakoś delikatnie podtrzymywać. Dokładnie, szkoda, co prawda w tej chwili, no, jeżeli my zaczniemy się ścigać w sierpniu, to tak naprawdę musimy się cofnąć do grudnia i absolutnie nie spieszyć się z treningiem, ba, nawet może lepiej jest teraz trochę odpocząć i zacząć od zera za
nabrać głodu.
2 tygodnie. Natomiast boję się, że wtedy za te 2 tygodnie przy trybie życia siedzenia w domu rozpoczęłabym z dodatkowym balastem 5 kg, więc nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie dla mnie, a też i właśnie to, co mówiłam na samym początku. Ja się psychicznie lepiej czuję, jak w tej chwili trenuję, jak mam jakieś zajęcie, więc mówię, trenuję, natomiast bez jakiegoś konkretnego planu. Tak naprawdę no, jestem w tej chwili na łączach z trenerem i mamy obmyślać taktykę na kolejne miesiące, tak aby jakiś pożytek z tego teraz przystoju był, jak na przykład radzenie sobie z zmianami różnymi przeciążeniowymi, kontuzjami. Jeżeli wrócimy do ścigania, tak jak przewiduję, koło sierpnia, no to trzeba się liczyć na to, że będzie, ponieważ większość imprez, jeżeli jest przekładanych, to jest przekładanych właśnie na wrzesień, październik. Tak więc no, trzeba mądrze na pewno bardzo podejść teraz do tego okresu, tak aby zachować siły na intensywną jesień.
Powiedz, jak wygląda twój dzień, bo to pewnie masz jakieś swoje rytuały, troszeczkę wykorzystujesz, nie wiem, czy pozornie, czy faktycznie więcej czasu na to, by jakieś może zaległości ponadrabiać książkowe, filmowe, co tam u ciebie słychać, tak poza tym szczątkowym nieco treningiem.
Oj, prawdę powiedziawszy, to pierwszy tydzień tak naprawdę zamiast więcej czasu ja miałam mniej czasu, ponieważ tak jak też działam w komisjach zawodniczych, w Komisji Zawodniczej Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz w Komisji Zawodniczej UCI, więc tutaj biorę udział w różnych ankietach, telekonferencjach oraz oczywiście wywiadach dotyczących tego, jak sobie sportowcy radzą na kwarantannie, więc tak naprawdę nie narzekam, nie nudzę się. Natomiast no, pomału chyba już przychodzi ten czas, kiedy właśnie taka sytuacja, powiedzmy, się bardziej stabilizuje i myślę, że tego czasu będę miała więcej. Więc posprzątam w domu, przegrzebię szafę, w końcu umyję okna, na które od 2 tygodni patrzę i jeszcze do nich nie doszłam. Będę nadrabiała takie domowe zaległości.
No dobrze, czekamy w takim razie na informacje, czekamy na określenie kalendarza. Dziękuję ci bardzo, Maju, za rozmowę. Wypoczywaj w miarę możliwości. W takim razie trzymaj się i czekamy na to, aż się sytuacja uspokoi.
Dzięki.
Kierunek Tokio!
Słuchasz Weszło FM. Weszło FM.
To wszystko na dziś. Rozmowy z Pawłem Fajtkiem o decyzji Orlenu o przedłużeniu umów sponsorskich ze swoimi sportowcami, z Krzysztofem Wiłkomirskim o treningach online, a także o kwalifikacjach olimpijskich w judo. Do tego z Bartoszem Kwolkiem, mistrzem świata, o tym, jak spędza czas, i Mają Włoszczowską, podwójną srebrną medalistką olimpijską w kolarstwie górskim. To tyle na dziś. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Piotr Radio, a ja mówię do usłyszenia w najbliższym czasie na antenie Weszło FM. Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Yes! Kierunek Tokio!
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Stulecie polskiego kolarstwa wymyślono plebiscyt. Plebiscyt top ten mistrzowie polskiego kolarstwa szosowego lat 1945-1999. Jakich użyto kryteriów punktacji? Uwaga, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, medale indywidualne za złoto 100 punktów, srebro 80, brąz 50. Jeśli chodzi o medale drużynowe, których w dorobku polscy kolarze mają sporo, to złoto też 100 punktów i też 80 i 50. Mistrzostwa Świata 20 punktów za drużynowe Mistrzostwo Świata, 15 za srebro i 10 punktów za drużynowe. Indywidualnie tutaj za złoto 50 punktów, 40 punktów za srebro i 30 punktów za miejsce trzecie. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, bo to też oczywiście było brane pod uwagę, drużynowe Mistrzostwo Polski to 5 punktów, medale indywidualne za złoto 10. Tylko mistrzowie Polski są tutaj promowani. Wyścigi krajowe i zagraniczne. W wyścigach krajowych złoto 3 punkty, 2 i 1. 5, 3 i 2 w wyścigach zagranicznych. Jeśli chodzi o Tour de France, uwaga, uwaga, klasyfikacja końcowa 80 punktów za zwycięstwo, 50 za miejsce drugie i trzecie 30 punktów. Wygrany etap punktów 20. Giro d'Italia, Vuelta a España, wygrany etap w Giro to jest 15 punktów, wygrany etap we Vuelcie punktów 12. Wyścig pokoju i Tour de Pologne, indywidualne medale, złoto 40, srebro 20, brąz 10. Drużynowe medale, uwaga, 25 punktów, 15 i 5. No dobrze. I teraz miejsce 10, Mieczysław Nowicki. Kolarz, który rywalizował na torze i na szosie, zdobywał medale Mistrzostw Świata, złoto i brąz, oba w drużynowej jeździe na czas. W Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu wywalczył brązowy medal właśnie w wyścigu ze startu wspólnego i srebro w drużynie. Trzykrotnie startował w wyścigu pokoju, zajmując miejsca 10., 55., 8., w 1974 roku wygrał jeden z etapów Tour de Pologne. Po zakończeniu kariery zajął się polityką i był między innymi wiceministrem edukacji na miejscu 9. Ach, nie powiedziałem, 149 punktów tej klasyfikacji zgromadził Mieczysław Nowicki. Na 9 z dorobkiem 162 punktów Stanisław Królak. Pierwszy polski zwycięzca wyścigu pokoju, był to rok pamiętny, 1956. Na szosie dwukrotnie został mistrzem Polski indywidualnie i czterokrotnie w drużynie. Zdobywał też tytuły mistrza kraju w wyścigu górskim, w kolarstwie przełajowym i torowym, ależ wszechstronny Stanisław Królak. Po zakończeniu kariery sportowej prowadził w Warszawie przy Marchlewskiego sklep rowerowy. Zmarł w 2009 roku. To chyba najczęściej anegdotka z pompką Królaka, jaką miał rzekomo okładać rywala. To jest oczywiście mit, ale przynajmniej jest kojarzony z fajną historyjką. Co roku jest w Warszawie organizowane kryterium Memoriał Królaka, w którym, uwaga, uwaga, nagrodą główną jest pompka. Miejsce 8, Dariusz Baranowski, komentator Eurosportu, 192 punkty, ryba, taką ma Dariusz Baranowski ksywkę od dawna. Oczywiście kojarzony z komentarzy bardzo fachowych w telewizji Eurosport. 3 razy z rzędu wygrywał Tour de Pologne, 2-krotnie był drugi w wyścigu pokoju. Na igrzyskach w Barcelonie 1992 roku wywalczył 6. lokatę w wyścigu drużynowym, na czas. W Atlancie był 9. indywidualnie. 9-krotny mistrz Polski w różnych kolarskich konkurencjach. 11 wielkich turów na koncie, 2-krotnie kończąc na 12. miejscu Tour de France w 1998 roku. I w 2003 Giro d'Italia, czyli no 12 miejsce, umówmy się, naprawdę trzeba być już konkreciarzem. Miejsce, uwaga, uwaga, 7. Marek Leśniewski, 206 punktów. 6 razy stawał na najwyższym stopniu mistrzostw Polski. Srebro w jeździe drużynowej podczas igrzysk w Seulu 1988. Był również srebrny w Chambéry w 1989 roku na Mistrzostwach Świata. W 1985 roku wygrał Tour de Pologne, a w 1996 roku wystartował w Tour de France, ale tego wyścigu wielkiej pętli nie ukończył. Obecnie pan Marek Leśniewski pełni funkcję dyrektora sportowego PZKOL. Na miejscu 6 Zenon Jaskuła, 231 punktów. Oczywiście najbardziej kojarzony jest Zenon Jaskuła z genialnego startu w 1993 roku w Tour de France. Zajął tam 3 miejsce. No i to jest wynik, którego nie powtórzył żaden polski kolarz, jeśli chodzi oczywiście o wielką pętlę. Szczególnie zapadł nam w pamięci 16 etap na trasie Andorra Saint-Lary-Soulan. Jaskuła w pięknym stylu wygrał, walczył wtedy niesamowicie walczył z Tonym Rominguerem i Miguelem Indurainem. W tej samej wielkiej pętli wygrał też drużynową jazdę na czas. 7-krotnie startował w Giro d'Italia, 2 razy był w czołowej dziesiątce, 2-krotnie jechał w Vuelta a España i 5 razy wspomniane już Tour de France. Wywalczył też 2 srebrne medale w najważniejszych obok wielkich turów zawodach dla kolarza. Mianowicie był w srebrnej drużynie w Seulu razem z Markiem Leśniewskim, z Joachimem Chalupczokiem i Sypytkowskim. 2. pamiętne miejsce, wielokrotny mistrz Polski. Na miejscu 5 Czesław Lang, 233 punkty, a więc zaledwie 2 oczka więcej niż Zenon Jaskuła. No to legenda polskiego kolarstwa. Dziś oczywiście głównie kojarzony z faktem, że jest organizatorem, dyrektorem takich wyścigów jak Tour de Pologne. No to już absolutna legenda. No i coś, co po raz pierwszy zostało przeprowadzone w ubiegłym roku. Orlen Nations Cup, a więc wyścig dla orlików. Ciekawa bardzo inicjatywa. Zobaczymy, czy w tym roku uda się przeprowadzić oba te wyścigi. Oby. Uwaga, uwaga. W 1979 roku Czesław Lang w San Cristobal zdobył brąz w jeździe drużynowej na czas. 2 lata później w Falkenburgu w tej samej konkurencji wywalczył srebro. Największym sukcesem Czesława Langa, o czym niedawno rozmawialiśmy w audycji Niesamowite opowieści sportowe z Adamem Drygalskim właśnie na antenie Weszło FM, było srebro w wyścigu ze startu wspólnego na Igrzyskach Olimpijskich Moskwa w 1980 roku. 2 lata później jako pierwszy polski kolarz z bloku wschodniego podpisał zawodowy kontrakt. 10 razy startował w Giro d'Italia, 3 razy w Tour de France, wygrał 30 zawodowych wyścigów. No i dzisiaj szefuje Lang Teamowi i Tour de Pologne oraz Orlen Nations Cup. Miejsce 4. Tadeusz Mytnik, 269 punktów. I to był wybitny fachowiec od jazdy indywidualnej na czas, podoficer marynarki wojennej. Zdobył srebro na igrzyskach w Montrealu oraz 2 złota i brąz mistrzostw świata. Wszystkie te medale zdobywał właśnie w indywidualnej jeździe na czas. Wielokrotnie wygrywał mistrzostwa Polski, a w czasówce aż 8-krotnie zwycięzca Tour de Pologne z roku 1975. Uwaga, uwaga, werble! A teraz podium. Trzecie miejsce Lech Piasecki, mistrz świata amatorów w wyścigu ze startu wspólnego i tor. 298 punktów Lecha Piaseckiego. Kto w latach 80. ekscytował się wyścigiem pokoju, ten pamięta ten wąsik no i niesamowitą walkę na trasach właśnie wyścigu pokoju. 5 etapów Giro d'Italia. Jedyny Polak, który jechał w żółtej koszulce lidera na Tour de France. W 1985 roku Lech Piasecki wygrał wyścig pokoju. W tym samym roku podpisał kontrakt zawodowy z grupą Del Tongo Colnago. 86 rok, zwycięstwo w jeździe na czas podczas Giro d'Italia oraz wygrał wyścig Firenze-Pistoia. W 1987 roku padł jego łupem etap w wyścigu Tirreno Adriatico i to była indywidualna jazda na czas. Miał drugie i trzecie miejsce w czasówkach na Giro d'Italia i tak jak mówiłem, był liderem Tour de France po pierwszym i drugim etapie. W 1988 roku wygrał etapy jazdy na czas w drużynie i indywidualnie właśnie podczas Giro. Zdobył złoto w wyścigu na 5000 metrów na dochodzenie zawodowców na torowych mistrzostwach świata w Gandawie. W 1989 roku Piasecki wygrał czasówki w Tirreno Adriatico, Giro d'Italia oraz wyścig Giro di Friuli. W 1990 roku wygrał etap jazdy na czas podczas Giro. No, wielka postać polskiego kolarstwa. Uwaga, uwaga. Drugie miejsce. Stanisław Szozda, 328 punktów w tym rankingu, dwukrotny wicemistrz olimpijski, pięciokrotny medalista mistrzostw świata oraz zwycięzca wyścigu pokoju i Tour de Pologne. Był multimedalistą mistrzostw świata, dwa razy był najlepszy, raz drugi, dwa razy trzeci. Srebra olimpijskie przywoził z Monachium w 1972 roku i z Montrealu 4 lata później. W 1971 roku wygrał Tour de Pologne, w 1974 wyścig pokoju. W różnych dyscyplinach kolarskich zdobywał tytuły mistrza Polski. Co ciekawe, wszystkie te sukcesy osiągnął przed 28 rokiem życia. Kiedy to kontuzja przekreśliła jego dalszą karierę. Niesamowita postać polskiego kolarstwa. Stanisław Szozda na drugim miejscu w wielkim plebiscycie na stulecie polskiego kolarstwa. Uwaga, uwaga! A teraz... Zwycięzcą plebiscytu na najlepszego kolarza lat 45-99 jest Ryszard Szurkowski. Wielkie, wielkie pozdrowienia panie Ryszardzie. Wielki mistrzu, 507 punktów. Nie mogło być absolutnie inaczej. Dwukrotny wicemistrz olimpijski z lat 72 i 76. Czterokrotny medalista mistrzostw świata. Dominator, jeśli tak można powiedzieć, wyścigu pokoju. Wygrywał przecież w latach 70, 71, 73 i 75. Trzykrotny mistrz świata amatorów, raz był srebrny. Oraz dwunastokrotny mistrz Polski. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Wielkie, wielkie gratulacje dla pana Ryszarda. Jeszcze sukcesy odnosi, proszę, proszę. No ale to w pełni zrozumiałe. Mistrzu, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. A teraz nagadałem się, to posłuchajmy jakiejś fajnej muzyczki.
Słuchasz Weszło FM. Weszło FM. Weszło FM.
To wszystko na dziś. Rozmowy z Pawłem Fajtkiem o decyzji Orlenu o przedłużeniu umów sponsorskich ze swoimi sportowcami, z Krzysztofem Wiłkomirskim o treningach online, a także o kwalifikacjach olimpijskich w judo. Do tego z Bartoszem Kwolkiem, mistrzem świata, o tym jak spędza czas, i Mają Włoszczowską, podwójną srebrną medalistką olimpijską w kolarstwie górskim. To tyle na dziś. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Piotr Radio, a ja mówię do usłyszenia w najbliższym czasie na antenie Weszło FM. Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.